Juliusz II, 1503-1513. Giuliano della Rovere był bratankiem Syksusa IV. Zrazu franciszkanin, zdobył gruntowne wykształcenie i został przez wuja wyniesiony do godności kardynalskiej w 1471 roku. Po upływie 3 dziesięcioleci od tego momentu uznano go głową kościoła. Należał do tych papieży, którzy w historii pozostawili ślad najtrwalszy. Nie stało się tak z powodu jakichś jego szczególnych zasług na płaszczyźnie religijnej, aczkolwiek podjął on ostatnią przed reformacją próbę odnowy kościoła. Zwołał mianowicie Piąty Sobór Laterański. Juliusz II w dziejach pozostał przede wszystkim jako odważny mąż stanu i wódz, a także jeden z największych mecenasów sztuki. Pontyfikat tego papieża przypadł bezpośrednio po kryzysie politycznym i religijnym wywołanym rządami Aleksandra VI Borgi i awanturniczymi działaniami jego syna Cezara. Dlatego też Juliusz II swój program ukierunkował na odbudowę siły i autorytetu państwa kościelnego. Dla spełnienia tego zadania nie tylko korzystał z miecza i dyplomacji. Podjął on również dawny plan Syksusa IV dotyczący uporządkowania wiecznego miasta. We współbrzmieniu z fascynacją swych czasów antykiem, niemal dosłownie wcielił się on w rolę tzw. restaurator imperii, wskrzesiciela potęgi minionego cesarstwa. Miało to naturalnie unaocznić wielkość nowego imperium, imperium papieży, imperium Juliusza. Prace rozpoczęły się od naprawy dróg i odnowy istniejących rzymskich budowli. Projektowano dalszy rozwój miasta, który właściwie nastąpił na dobre dopiero pod koniec stulecia. Te same determinacje i pewność siebie, które Juliusz II wykazywał we wszystkich swoich poczynaniach, towarzyszyły mu także przy wyborze artystów mających realizować jego wspaniałe i śmiałe zamierzenia. Należeli do nich twórcy tak niezwykłego talentu jak San Gallo, Baldassare Peruzzi, Bramantino, Sodoma, Lorenzo Lotto, no i oczywiście geniusze Donato Bramante, Michał Anioł i Rafael Santi. O owocach spotkania tych trzech geniuszy z Juliuszem II chciałabym opowiedzieć dzisiaj i za tydzień. Zacznijmy od Bramante. Przybył on do Rzymu z Mediolanu w 1499 roku. Bezpośrednie zetknięcie się ze starożytnościami rzymskimi dopomogło doświadczonemu architektowi w ostatecznym wykrystalizowaniu się jego indywidualnego stylu. Dokumentują to już jego pierwsze realizacje w wiecznym mieście – dziedziniec kościoła Santa Maria della Pace oraz tempietto kościoła San Pietro in Montorio. Ta ostatnia okrągła budowla, tak dla samego artysty, jak i dla sztuki otwierającego się stulecia, stała się właściwie programową. Dotyczy to rygorystycznego zastosowania planu centralnego oraz odniesień do antyku, obecnych tu nawet w nazwie tempietto – świątynka. Jednak możliwość wyrażenia swych prawdziwie monumentalnych koncepcji Bramante znalazł dopiero po swym spotkaniu z Juliuszem II pod koniec 1503 roku. Wtedy to rodzi się autentyczna współpraca tych dwóch wielkich osobowości. Autor pierwszego w historii nowożytnej zbioru biografii artystów, Giorgio Vasari, słusznie zauważył, iż ogromnym szczęściem naszym i Bramantego było znalezienie takiego księcia, Vasari miał tu na myśli Juliusza II, na którego koszt mógł on ukazać wartość swego talentu. Pierwszym zadaniem zleconym przez papieża Bramantemu było uporządkowanie dolinki pomiędzy pałacami watykańskimi i letnią rezydencją Innocentego VIII na wzgórzu Belweder. By połączyć wspomniane pałace i willę, architekt przewidział dwa skrzydła bardzo długich korytarzy. Uwzględniając naturalną pochyłość terenu, zaplanował on 3 poziomy nowego dziedzińca z odpowiednim systemem tarasów i schodów. Najniżej położona strefa została przeznaczona na różnorodne uroczystości i widowiska, których tło scenograficzne stanowiła olbrzymia eksedra, to znaczy półokrągła nisza. Niestety jednolita koncepcja dziedzińca Belwederu Bramantego, przewidzianego na monumentalną skalę, uległa zaburzeniu pod koniec lat 80. XVI wieku. Powstałe w ten czas skrzydło biblioteki rozdzieliło tę wielką przestrzeń. Również i dla tego dzieła Bramante poszukiwał inspiracji w starożytności. Wystarczy przywołać tu sanktuarium bogini Fortuny Primigenia w Palestrinie i parki tarasowe należące do willi cesarskich. Genialne rozwiązania Bramantego, wynikłe z jego analizy pozostałości rzymskich, stały się następnie punktem odniesienia dla architektów XVI stulecia. Tak było między innymi w przypadku spiralnej rampy, której płynny wznoszący się rytm został zaakcentowany dzięki przejściom od porządku toskańskiego poprzez joński do najlżejszego korynckiego na wzór, powiedzmy, koloseum. O ile już budowa dziedzińca Belwederu wywołała niemałe poruszenie wśród współczesnych, o tyle prawdziwym wstrząsem było dla nich powitanie decyzji Juliusza II o zburzeniu pierwszej konstantyńskiej bazyliki świętego Piotra i wzniesieniu w to miejsce nowej. O fatalnym stanie murów starej świątyni wspominaliśmy już przy okazji omawiania pontyfikatu Mikołaja V, papieża, który jako pierwszy powziął myśl o budowie nowego kościoła. Po upływie połowy stulecia za Juliusza II idea ta nabrała realnych kształtów. Ogromny w tym udział Bramantego, który zdołał przekonać papieża do swego wizjonerskiego planu. Pomimo oporu części środowiska kościelnego, postrzegającego w tych działaniach zamach na najważniejszą z relikwii zachodniego chrześcijaństwa, w 1506 roku pracę rozpoczęto.